Witam Państwa bardzo serdecznie na kolejnym wykładzie z cyklu Wielcy Polacy w kulturze. I witam zarówno te osoby, które są z nami na auli, jak i również słuchaczy przed internetem, którzy słuchają za pośrednictwem internetu. Dzisiaj na dzisiejszym wykładzie z cyklu Wielcy Polacy w kulturze przybliżymy sobie sylwetkę Andrzeja Frycza-Modrzewskiego. Andrzej Frycz-Modrzewski był filozofem, humanistą, pisarzem politycznym i eklezjologiem. Urodził się w 1503 roku w Wolborzu. Jest to województwo sieradzkie. Urodził się w rodzinie niezamożnego szlachcica Jakuba Herbu Jastrzębiec, który był wójtem w Wolborzu. Modrzewski uczył się w tamtejszej szkole parafialnej, a od 1514 roku w szkole w Krakowie. Od 1517 studiował na Wydziale Arcjum Uniwersytetu Krakowskiego. Po 2 latach uzyskał bakalaureat, czyli tytuł bakałarza, i przyjął niższe święcenia kapłańskie. Wyższych święceń kapłańskich nigdy nie przyjął, nigdy później. Nie otrzymał również tytułu magistra, chociaż słuchał wykładów z teologii jeszcze w 1522 roku. Ważnym wydarzeniem w jego życiu było podjęcie obowiązków w kancelarii prymasa Jana Łaskiego w 1523 roku. W latach 1525-1529 był notariuszem biskupa poznańskiego, Jana Latalskiego. Jeżdżąc ze swoimi pryncypałami na synody i sejmy, także z biskupami, zetknął się z ważniejszymi problemami życia państwowo-kościelnego. W latach 1533-1536 przebywał w Wittenbergi, gdzie poznał Marcina Lutra i Filipa Melanchtona, którzy byli współtwórcami reformacji. W 1536 roku wraz z Filipem Melanchtonem przeniósł z Bazylei do Polski zakupioną przez Jana Łaskiego, młodszego, bibliotekę Erasma z Rotterdamu. Było to bardzo ważne dla kultury polskiej. Nawiązywał także bliskie kontakty z wybitnymi humanistami w różnych częściach Europy, w Lyonie, w Paryżu, w Strasburgu, w Norymberdze. W 1547 roku został sekretarzem Zygmunta Augusta, króla Zygmunta Augusta, i zaangażował się w służbę dyplomatyczną na rzecz przywrócenia pokoju religijnego w Rzeczypospolitej i w krajach ościennych. W tym właśnie czasie, kiedy był sekretarzem króla Augusta, ukończył najważniejsze swoje dzieło pod tytułem O poprawie Rzeczypospolitej. Więcej na temat tego dzieła jeszcze powiemy w późniejszej części wykładu. Teraz tylko zaznaczymy, że w dziele tym przemawiał on z pozycji filozofa moralisty i teoretyka. Dążył do stworzenia idealnego państwa, które w warunkach polskich miało być realizowane w formie ustroju mieszanego. Miał on się urzeczywistnić, ten ustrój, w silnej władzy królewskiej, podlegającej jednocześnie prawu krajowemu. Modrzewski w swoich poglądach przenosił na grunt polski zachodnioeuropejski ideał państwa scentralizowanego, które wzmacniało jednolite prawo, sprawny aparat administracyjny, silną armię i sprawnie funkcjonujące praworządne sądownictwo. Od 1550 roku oddał się głównie pracy pisarskiej. Jego główne dzieło o poprawie Rzeczypospolitej wywołało w kraju prawdziwą burzę i spowodowało, że Frycza spotkały prześladowania, głównie ze strony władz kościelnych. Przyszedł mu z pomocą król Zygmunt August, który, aby zapewnić bezpieczeństwo cenionemu myślicielowi i pisarzowi, wydał na Sejmie Warszawskim w 1556 roku mandat wyłączający go spod jurysdykcji kościelnej. Frycz zmarł jesienią 1572 roku w Wolborzu, gdzie od niemal 20 lat sprawował dziedziczny urząd wójta. To tyle króciutko, jeśli chodzi o rys biograficzny tego myśliciela. Teraz przejdźmy do krótkiej charakterystyki najważniejszych dzieł. Jako pisarz wypowiadający się wyłącznie w języku łacińskim, debiutował w 1543 roku, publikując broszurę pod tytułem O karze za mężobójstwo. Zajął się w niej problemami kary za zabójstwo. Ponieważ w myśl obowiązującej w Polsce od końca XV wieku ustawy, osoba nie będąca szlachcicem za zabicie szlachcica ponosiła karę śmierci. Natomiast szlachcic za zabicie nieszlachcica płacił 120 grzywien i odbywał karę więzienia przez rok i 6 tygodni. Także różnica była ogromna. Frycz wypowiedział się w tej swojej broszurce przeciw tej rażącej niesprawiedliwości. W 1545 roku wydał dzieło pod tytułem Mowa prawdomówcy Perypatetyka o postanowieniu Sejmu zezwalającym na odbieranie mieszczanom wiejskich posiadłości. Modrzewski protestował w niej przeciwko zmuszaniu mieszczan do sprzedaży nabytych wcześniej majątków. Kolejne dzieło Modrzewskiego, które było jego dziełem życia, nosi tytuł Rozważań o poprawie Rzeczypospolitej ksiąg 5. Ukazało się ono w Krakowie w 1551 roku, ale wbrew tytułowi składało się tylko z trzech ksiąg: o obyczajach, o prawach i o wojnie. W edycji pominięto księgi dwie pozostałe, czyli o kościele i o szkole, wskutek ingerencji cenzury. Całość natomiast tego dzieła ukazała się w Bazylei w 1554 roku. Tam już opublikowano całość, pięć ksiąg. Dzieło to było bardzo ważne, było czytane w całej Europie renesansowej. Oceniane wysoko, doczekało się przekładu na kilka języków, na język niemiecki, francuski, hiszpański, a w XVII wieku także na język rosyjski. Na język polski przetłumaczył je Cyprian Bazylik i wydał z pominięciem księgi o kościele włosków w 1577 roku. Polski tytuł tego dzieła, najczęściej do dzisiaj używany, to O poprawie Rzeczypospolitej. Andrzeja Frycza Modrzewskiego umieszcza się w problematyce społeczno-kulturowej renesansu jako teoretyka państwa i prawa. Mówi się, że obok Kopernika należał do myślicieli odrodzenia, przygotowujących podwaliny nowoczesnej, nowożytnej kultury polskiej. Nie był on wyłącznie literatem. Jego twórczość pisarską należy sytuować na pograniczu literatury pięknej i nauki. W jego twórczości widać troskę o wartości moralne i dydaktyczne, realizowane środkami retorycznej perswazji. pisał wyłącznie po łacinie. Jego pisarstwo nie mieści się dzisiaj w ramach wyłącznie jednej konkretnej dyscypliny filozoficznej, humanistycznej. Frycz działał i tworzył w epoce, kiedy pojmowanie nauki, filozofii i literatury było bardzo inne, bardzo różniło się od dzisiejszego rozumienia nauk humanistycznych. Już u XVI-wiecznych czytelników znalazł on uznanie za głębię intelektualną i wymowność. To były dwie cechy, które najbardziej ceniono w jego twórczości. Głębię intelektualną i wymowność, czyli walory estetyczne utworów. Szybki postęp kontrreformacji przyczynił się niestety do włączenia dzieła Frycza do indeksu ksiąg zakazanych pierwszej klasy, a pisarza zaliczono do wspólnoty różnowierczej, która była systematycznie zwalczana w ówczesnej Polsce. Co mu zarzucano? Zarzucano mu, że jego poglądy nie są ugruntowane na wiedzy teologicznej, ale na zręcznej dialektyce i retoryce. Czyli zarzucano mu, że jest bardzo sprawnym, zręcznym retorem, który przez taki piękny, sugestywny sposób mówienia przekonuje do siebie pozostałe osoby. W związku z tą sytuacją społeczno-polityczną w ówczesnej Polsce, na długie lata rozciągnięto nad twórczością Modrzewskiego zasłonę milczenia. Drobne ślady znajdowały się jedynie w XVIII-wiecznych słownikach. Na długo badania nad jego twórczością były zaniedbane. Szerzej zaczęto się interesować jego życiem i twórczością w początkach XIX wieku. Dopiero w początkach XIX wieku zaczęto powracać do prac Modrzewskiego. Rozwijająca się w drugiej połowie XIX wieku historia literatury stanęła wobec zasadniczego problemu. Czy dzieła Frycza należą do literatury, czy do twórczości naukowej? I tutaj teoretycy literatury wraz z naukowcami spierali się, do jakiej dziedziny, do której z tych dziedzin zaliczyć twórczość Modrzewskiego, czy do literatury, czy do twórczości naukowej. Do literatury polskiej zaliczano bowiem jedynie teksty w języku polskim, głównie utwory wierszowane, nie uświadamiając sobie faktu, że literatura przedrozbiorowa była dwujęzyczna. Była i w języku polskim, i w języku łacińskim. Przy takim założeniu łacińska twórczość Frycza nie znalazła aprobaty u literaturoznawców. Jego pisma, zwłaszcza traktaty religijne, były bardzo rzadko czytywane. Jedyny wyjątek stanowił właśnie polski przekład głównego dzieła Frycza Modrzewskiego o poprawie Rzeczypospolitej, dokonany przez Cypriana Bazylika. Nowy etap badań nad pisarstwem i działalnością Frycza Modrzewskiego otworzyła wydana w 1919 roku monografia Stanisława Kota, w której autor ten powiązał osobowość i twórczość Frycza z ówczesną rzeczywistością polską. Więc jeśli ktoś chciałby więcej dowiedzieć się na temat twórczości Frycza Modrzewskiego, to odsyłam do biografii Stanisława Kota, który napisał monografię na ten temat. Ważną datą jest rok 1953, kiedy to rozpoczęto kompletne wydanie dzieł wszystkich Frycza Modrzewskiego w wersji łacińskiej i w polskim przekładzie. W 400-letnią rocznicę śmierci Frycza Modrzewskiego w 1972 roku poświęcono temu autorowi jedynie wąsko specjalistyczną sesję naukową zorganizowaną w ścisłym gronie specjalistów. Także bardzo wąziutka sesja naukowa jedyna. Trzeba tutaj zaznaczyć, że wszyscy badacze piśmiennictwa staropolskiego są zgodni co do tego, że Andrzej Frycz-Modrzewski jest naszym największym myślicielem Polski przedrozbiorowej oraz pisarzem społeczno-politycznym. Jak już wspomniałam, wypowiadał się wyłącznie w języku łacińskim. Ale właśnie łacina pozwoliła mu rozważać szereg spraw, różne sprawy w skali międzynarodowej. Więc jeżeli nie był czytywany w Polsce, to dzięki językowi łacińskiemu był czytany w całej Europie. Jest jako typowy pisarz humanistyczny, miał na uwadze szczególnych odbiorców, czyli odbiorcami, do których pisał, byli królowie i wybitni działacze polityczni, zarówno polscy, jak i zagraniczni. Według Modrzewskiego to od nich zależało przeprowadzanie reform społecznych. Także swoje myśli, swoją twórczość kierował głównie do królów i do wybitnych działaczy politycznych. Warto przypomnieć również, że łacina była wówczas językiem nie tylko duchowieństwa katolickiego, ale również zwolenników reformacji, którzy dzięki temu mogli działać na gruncie polskim. Łaciną posługiwano się także w dyplomacji, w nauce, w literaturze i w tym wymiarze była ona czynnikiem kulturowego postępu. Modrzewski, choć pisał po łacinie, związany był najściślej w swej twórczości z życiem i potrzebami Polski, z życiem i potrzebami swego kraju. Łacina znana była w pierwszej połowie XVI wieku dość powszechnie. Stanowiła język rządu, prawodawstwa, sądownictwa, kościoła. Powszechna była znajomość łaciny także wśród polskiej szlachty. Zatem w Polsce łacina znana była dość powszechnie. Największe znaczenie dla formacji intelektualnej i literackiej Frycza miały jego liczne podróże i kontakty z zagranicznymi ośrodkami uniwersyteckimi, zwłaszcza zaś osobiste kontakty ze znanymi europejskimi humanistami. W 1534 roku wyjechał do Wittenbergi, gdzie zapisał się na uniwersytet i nawiązał tam bliski kontakt ze wspomnianym już wcześniej humanistą Filipem Melanchtonem, w którego domu przez pewien czas mieszkał. Utwory Frycza Modrzewskiego charakteryzowały się rzetelnością i ścisłością w rozumowaniu, a także precyzją w komponowaniu tekstów. Czyli był on bardzo dobrze wyszkolony pod względem retoryki, pod względem kompozycji tekstów. W 1545 roku w mowie o wysłaniu posłów na sobór Frycz pisał między innymi: Ja zaś domagam się od posłów takiej uczoności, aby z największą bystrością potrafili zrozumieć i to, co mówią inni, i trafnie z tym porównać własne zdanie, a także rozeznać, jaki wniosek wynika z przesłanek, co ma z czym związek, a co z czym jest w sprzeczności. Aby byli uważni przy określaniu, oględni w twierdzeniu, przezorni i rzetelni, gdy idzie o ustępowanie wobec zdania innych. Rzetelność, nawet bez wykształcenia, zasługuje sobie na pochwałę u wszystkich. Podczas gdy zarozumialstwo na nagane nawet wtedy, gdy łączy się z jakimś wykształceniem. Frycz odznaczał się zatem specjalnymi umiejętnościami retoryczno-dyplomatycznymi. Był powoływany do wielu ważnych i delikatnych misji dyplomatycznych. Znany był nie tylko z rzetelności myślenia, ale i z wielkiej pracowitości. Przyjrzyjmy się teraz jego poglądom dotyczącym reformy ustroju państwa oraz przemyśleniom na temat życia rodzinnego. Czyli przyjrzymy się dwóm takim obszarom, w których się wypowiadał. Odnośnie reformy ustroju państwa i odnośnie życia rodzinnego. Frycz Modrzewski był twórcą modelu państwa prawego i sprawiedliwego, opartego głównie na poglądach filozofów antycznych, Platona i Cycerona. Tych filozofów bardzo cenił. W najważniejszym utworze politycznym epoki, wspomnianym już O poprawie Rzeczypospolitej, zawarł całość najistotniejszych reform ustrojowych koniecznych do wprowadzenia w Polsce. Jego dzieło zostało zadedykowane królowi i szlachcie. Frycz wiedział, że przeprowadzenie reform państwowych w XVI-wiecznej Polsce możliwe jest tylko przy aprobacie króla i przy aprobacie szlachty. Według niego celem państwa jest zapewnienie obywatelom spokojnego i szczęśliwego życia. Pod nazwą obywateli rozumiał wszystkich, którzy mieszkają w Rzeczypospolitej i są jej członkami. Państwo powinno, jego zdaniem, zapewnić obywatelom opiekę prawną i zabezpieczyć ich przed krzywdą oraz wyzyskiem. Domagał się w swych poglądach wzmocnienia władzy królewskiej, aby ukrócić samowolę feudałów. Domagał się także oparcia władzy królewskiej na szerokich rzeszach szlachty. Podkreślał, że król w Polsce jest obierany i powoływany z woli obywateli i ciąży na nim obowiązek i odpowiedzialność za układ stosunków międzyludzkich. Czyli król ciągle musi brać pod uwagę swoich obywateli, jest za nich odpowiedzialny, ponosi za nich obowiązek. Przywołam w tym miejscu krótki cytat z pierwszej księgi dzieła o poprawie Rzeczypospolitej pod tytułem O obyczajach. Jak troszczyć się o dobre rządzenie Rzeczpospolitą? Czym jest Rzeczpospolita? Jest bowiem jakby żywym organizmem, którego żaden członek nie służy tylko sobie samemu, ale i oczy, i ręce, i nogi, i wszystkie inne części wspólnie sobie radzą, a właściwości swoich używają dla dobra całego ciała. Gdy zaś ono ma się dobrze, wtedy i członkom krzywda nie grozi. A kiedy cały organizm nie domaga, wtedy i członki jego jakiś nie w czas cierpieć muszą. I tak jak wtedy, gdy któryś z członków od ciała zostaje oderwany, nie jest już godzien swej nazwy, bo ani żyć, ani funkcji swych spełniać nie może, tak i nikt spośród obywateli poza Rzeczpospolitą nie może godnie żyć ani wypełniać swych powinności. Ani bowiem król urzędu królewskiego, ani żaden urzędnik urzędu sobie powierzonego sprawować, ani też żaden inny obywatel szczęśliwego i spokojnego życia poza Rzeczpospolitą prowadzić nie może. Lecz jeśli ktoś jest taki, co by poza społeczeństwem żyć mógł, nikogo nie potrzebując, to takiego, jak mówi Arystoteles, albo za zwierzę, albo za Boga, jakiego należałoby uznać. Zatem to również będzie celem Rzeczpospolitej, aby w niej wszyscy obywatele żyć mogli dobrze i szczęśliwie. To jest, jak powiada Cyceron, aby rosły ich godność i dostatek, aby wszyscy wiedli żywot cichy i spokojny, aby każdy swej własności używać i strzec mógł, aby też przed krzywdą i mordem każdy był jak najlepiej zabezpieczony. To dla osiągnięcia tych celów ludzie budowali miasta i tworzyli Rzeczpospolite. Modrzewski domagał się gruntownej reformy obowiązujących w państwie przepisów prawnych. walczył o równość wszystkich warstw społecznych wobec prawa sądowego. Nie domagał się równości wszystkich obywateli w prawach publicznych, to znaczy dopuszczenia do urzędów przedstawicieli wszystkich klas społecznych, bo było to wówczas nierealne w czasach, w których żył. Dalej surowo potępiał wojnę zaborczą i zaczepną. Uznawał natomiast potrzebę wojny obronnej, słusznej. Przekonywał, że tylko taka ma moralne uzasadnienie i nie sprzeciwia się żadnym zasadom i prawom. Udział w walce w obronie zagrożonego kraju uważał za jeden z najzaszczytniejszych obowiązków każdego obywatela. Dalej bardzo mocno podkreślał również wartość nauki. Uważał, że wykształcenie powinno stanowić podstawę przy doborze ludzi na urzędy świeckie i kościelne. To wykształcenie powinno o tym rozstrzygać. Modrzewski, będąc reformatorem, nie tylko krytykował współczesną mu rzeczywistość polityczną i społeczną, ale przede wszystkim dążył do przebudowy i poprawy istniejącego stanu zarówno w państwie, społeczeństwie, jak i w strukturach społecznych, przede wszystkim w rodzinie. Bardzo znane są dzisiaj jego poglądy na temat rodziny, ideału życia rodzinnego. Proponowany przez Frycza system wychowawczy w oddziaływaniach rodzicielskich przewidywał dwa etapy, czyli dzielił ten proces wychowawczy na dwa etapy, na dzieciństwo oraz wiek tak zwany młodzieńczy. Szczególnie ten drugi etap życia, młodzieńczy, ma szczególne znaczenie dla dobrego przygotowania synów jako przyszłych mężów stanu. I przywołajmy tutaj słowa Modrzewskiego z Księgi o Obyczajach. Wszyscy zatem młodzi ludzie, a zwłaszcza ci, którzy kiedyś służbą dla Rzeczpospolitej mają się zająć, muszą się starać, aby od najmłodszych lat nabywali umiejętności publicznego działania i żeby od ludzi wybitnych i wykształconych uczyli się najlepszych zasad postępowania. Niech tylko nie myślą, że samym talentem lub jakąś wrodzoną przenikliwością umysłu każda sprawa może być rozstrzygnięta. Trzeba doprawdy dużej wiedzy i umiejętności, gdy idzie o sprawy pełne powikłań i sprzeczności. Uczciwiej też będzie, gdy przy ich rozstrzyganiu sam będziesz mógł wniknąć w ich istotę, a nie tylko polegać na zdaniu innych. Niech młodzi ludzie zawsze wiedzą o tym, że wielka jest różnica w skuteczności działania między nieukami a światłymi, między niemrawymi a mężnymi. Niech pamiętają, że prawdziwa chwała nie ma źródeł ani w pochodzeniu, ani w bogactwach, ani w liczności orszaku sług. To wszystko mogą mieć bowiem zarówno ludzie dobrzy, jak i źli. Ale tylko w tym, co dobrym przynależy, czyli w roztropności, w szczodrobliwości, w umiarkowaniu i w ofiarności. Niech poznają te cechy i ćwiczą się w nich, niech w zgodzie z nimi uczą się decydować zarówno o sobie, jak i o innych. Dalej Modrzewski wskazywał, że za wychowanie przyszłego obywatela w okresie dzieciństwa odpowiadają przede wszystkim rodzice. Oni stanowią pierwsze i najważniejsze środowisko edukacyjne, które swymi celowymi postępowaniami, działaniami wychowawczymi kształtują zasady zachowania, normy moralne, etyczne, uspołeczniające dziecko. Modrzewski zaleca rodzicom, aby zbyt nie rozpieszczali swoich dzieci i stwarzali im dość surowe warunki, które przygotowywałyby ich do trudów dorosłego życia. Zalecał także, aby od najmłodszych lat przyzwyczajali młodzież do pracy. I posłuchajcie, jak pisał, w jaki sposób troszczyć się o dobre wychowanie dzieci i młodzieży. Jakimi to cechami charakteru i umiłowaniem jakich obyczajów trzeba uposażyć dziecko, aby zyskało podwaliny do późniejszego, uczciwego, czystego i godnego życia? Nic przecież mocniej nie tkwi w duszy człowieka niż to, co od maleńkości sobie przyswoi. Jeśli więc dzieci przywykną do czegoś szkodliwego, gdy jeszcze młodzi i wrażliwi, to już tak na zawsze w nich pozostanie i razem z nimi się rozrośnie, jak zaszczepione drzewo. Ale owoce tego drzewa będą trujące i przekażą przez swoje nasiona zdolność szkodzenia nowym pokoleniom. Niech rodzice nie pozwalają im trzymać towarzystwa z ludźmi miernego charakteru. Niech ich mowę i wszelkie nawyki w postępowaniu kształtują tak, by mogli żyć godnie w umiłowaniu piękna, sprawiedliwości i łagodności. Niech ich przyzwyczajają do unikania nieprzystojności i krzywdzenia innych, wystrzegania się gniewu, zawiści, pychy i okrucieństwa. Rodzice chcący dzieciom swym drogę do życiowych sukcesów otworzyć, niech ich nie tylko od czynów nieobyczajnych i słów sprośnych, ale też od myśli występnych, jak mogą, odwodzą. Osiągnąć to mogą najłatwiej, nie pozwalając im na próżnowanie. Niech baczą, aby ich dzieci, zarówno chłopcy, jak i dziewczęta, nie spędzali swych najmłodszych lat w błogim lenistwie. Niech się zawsze starają przydzielać im jakieś obowiązki, a później rozliczają ich z tego, co zrobili. Nie zaszkodzi łączyć pracy z zabawą przystojną. Mogą to być bajki, zagadki czy też opowieści. One zawsze mogą dzieci do pracy zagrzewać. Jeśli one ociężałe lub opieszałe, godzi się je słowami zganić, a te, które umyślnie pracy unikają, nawet rózgą potraktować. Dlatego był właśnie za tym, aby rodzice nie rozpieszczali swoich dzieci i stwarzali im dobre warunki właśnie do pracy. Dalej ostro przeciwstawiał się bierności rodzicielskiej w wychowaniu dzieci. Przeciwstawiał się również braku w przekazywaniu zasad moralnych, zbyt dużej swobodzie w przekazywaniu norm społecznych, które tworzą jego zdaniem arogancję w odnoszeniu się do drugiej osoby i do ludzi biedniejszego pochodzenia. Akcentował także fakt, że ogromną rolę w wychowaniu i kształtowaniu osobowości dzieci i młodzieży odgrywa przykład rodziców. Przykład norm obyczajowych, prawości życia, postępowania, zasad współżycia z innymi ludźmi. Rodzice powinni dążyć do kształtowania u dzieci takich cech charakteru jak sprawiedliwość, skromność, cichość, odwaga, mądrość, odpowiedzialność, pracowitość, obowiązkowość, umiłowanie piękna, łagodność, uczciwość. Natomiast eliminować w osobowości dzieci negatywne cechy, takie jak krzywdzenie innych, gniew, próżność, zazdrość, nadętość, zbytek, okrutność, lenistwo i nadmierne gadulstwo. W pedagogicznym ujęciu wychowania dziecka w środowisku rodzinnym Modrzewski uznawał wychowanie w duchu chrześcijańskim. Jak najbardziej był przedstawicielem wychowania w duchu chrześcijańskim. Uważał, że odwoływanie się do Boga przez rodziców w oddziaływaniach na dziecko umocnią wychowanie moralne, o które tak mocno zabiegał Frycz, a także rozwinął poszanowanie obyczajów i obrzędów kościelnych. Twierdził, że wychowanie religijne realizowane przez rodziców ukształtuje pozytywne cechy osobowości, a eliminować będzie cechy negatywne. Podsumowując, te rozważania na temat jego ideału wychowawczego, należy zaznaczyć, że jego tezy związane z powinnościami rodziców wobec swoich dzieci były bardzo pionierskie, jak na tamte czasy. Wyprzedzały, mówimy, poglądy swojej epoki. Modrzewski nie tylko w tym obszarze, ale w różnych innych też wyprzedzał poglądy swojej epoki. Zadania wychowawcze wyeksponowane w dziełach Modrzewskiego są aktualne po dziś dzień. Spokojnie można dzisiaj z nich skorzystać. Jego osoba uznawana jest za prekursora nowo tworzonej dyscypliny naukowej, jaką jest pedagogika rodziny. Dzisiaj mamy pedagogikę rodziny na uniwersytetach. I na zakończenie już należy podkreślić, że Modrzewski w jednym ujęciu skupił hasła społeczne i różnorodne idee polskiego odrodzenia, do których należały między innymi humanizm, naturalizm, historyzm, empiryzm oraz moralizm. Niektóre z jego poglądów odbiegały od ówczesnej ortodoksji katolickiej, były wyrazem dążeń i duchem epoki. Jak czytamy w Encyklopedii Filozofii Polskiej, w dedykacji dla papieża Pawła IV Modrzewski pisał, że nie zawsze mówił to, co by się papieżowi podobało, ale też i nie to, co by chcieli usłyszeć jego, papieża, przeciwnicy. On sam pragnął jednych i drugich doprowadzić do tego samego punktu. Nigdy nie odstąpił od Kościoła katolickiego i nigdy nie opowiedział się za reformacją. Podobnie jak książę humanistów Erasm z Rotterdamu, Andrzej Frycz Modrzewski pozostał chrześcijańskim humanistą w Starym Kościele. I to wszystko na temat poglądów Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Bardzo dziękuję za wysłuchanie wykładu Państwu na auli, a także słuchaczom, którzy słuchają nas za pośrednictwem internetu. Dziękuję bardzo.